Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przezwyciężanie przemocy między wyznawcami różnych religii to temat dorocznego watykańskiego orędzia do muzułmanów.
W Castel Gandolfo rozpoczęło się trzydniowe spotkanie uczniów Józefa Ratzingera.
Zasypani pod ziemią chilijscy górnicy w modlitwie szukają siły do przetrwania.
27 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Sobór Watykański II między tradycją a innowacją, ciągłość, zerwanie z przeszłością, a historyczność. To temat referatu arcybiskupa Kurta Kocha, którym w Castel Gandolfo otwarto dziś wielką debatę nad rozumieniem dokumentów ostatniego soboru. Obok papieża biorą w niej udział jego byli doktoranci, którzy od ponad 30 lat co roku spotykają się ze swoim dawnym profesorem na letniej sesji naukowej. Tym razem na wyraźne życzenie Benedykta XVI w centrum dyskusji znalazł się sam sobór i jego recepcja.
Głównym referentem jest nienależący do grona uczniów Ratzingera arcybiskup Kurt Koch, były ordynariusz Bazylei w Szwajcarii, a od 1 lipca nowy przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan, następca kardynała Waltera Kaspera. Poproszono go o wygłoszenie dwóch referatów. Pierwszy dotyczy wprost tematu obrad, czyli hermeneutyki soboru. Tematem drugiego jest natomiast liturgia, a konkretnie na ile posoborowa reforma liturgiczna odpowiada dokumentowi Soboru o liturgii, czyli Konstytucji Sacrosanctum Concilium.
W trwającym tym razem zaledwie 3 dni spotkaniu uczestniczy około 40 byłych uczniów Józefa Ratzingera. W zdecydowanej większości pochodzą oni z krajów niemieckojęzycznych. Jest wśród nich również Koreanka, Włoch, Irlandczyk, Holender i Hindus. W niedzielę do ścisłego grona byłych doktorantów dołączy nowe pokolenie uczniów, czyli młodzi teolodzy, którzy zgłębiają myśl Józefa Ratzingera. Tradycja poszerzania Ratzinger-Schüler-Kreis o nowych znawców teologii Benedykta XVI pielęgnowana jest już od 3 lat.
Chrześcijanie i muzułmanie razem, by przezwyciężyć przemoc między wyznawcami różnych religii. Tak brzmi temat tegorocznego orędzia Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego do wyznawców islamu na ich święto Id al-Fitr. Przypadnie ono za 2 tygodnie na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu i modlitwy Ramadanu.
Wśród przyczyn przemocy między wyznającymi różną wiarę, czytamy w przesłaniu, wskazać można manipulowanie religią w celach politycznych czy innych, dyskryminację na bazie przynależności etnicznej czy tożsamości religijnej. Źródłami przemocy są też podziały i napięcia społeczne, ignorancja, ubóstwo, zacofanie, niesprawiedliwość. Należy żywić nadzieję, że władze świeckie i religijne zadbają o zapobieganie takim sytuacjom i przestrzeganie praworządności. Przypomina się, że w konkluzjach kairskiego spotkania zlecono otwarcie serc na przebaczenie i pojednanie, uznanie tego, co wspólne i respektowanie różnic, jak też godności każdego człowieka, konieczność promulgowania sprawiedliwych, równych praw. Zwrócono też uwagę na znaczenie wychowywania do szacunku, dialogu i braterstwa na różnych obszarach edukacji, w domu, w szkole, w kościołach i meczetach. Decydujące dla formacji młodych pokoleń są nauczanie zwierzchników religijnych i obiektywnie opracowane podręczniki szkolne, podkreśla się w watykańskim orędziu na zakończenie Ramadanu.
Przesłanie Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego do muzułmanów podpisał przewodniczący tej dykasterii. Kardynał Jean-Louis Thorin przebywa w Rimini nad Adriatykiem, gdzie właśnie dzisiaj zabrał głos na mitingu przyjaźni narodów. Francuskiego purpurata zapytaliśmy o temat jego wystąpienia, które nosi tytuł Kto wierzy, ten się spotyka.
Starałem się przede wszystkim ukazać, że to nie religie prowadzą dialog między sobą, ale wierzący, czyli normalni ludzie ze zwykłymi, wspólnymi im problemami. I właśnie dlatego, że są wierzącymi, mają dziedzictwo wspólnych wartości, które pozwala zrozumieć, że jesteśmy nie tylko braćmi, ale też dziećmi Boga. Wierzymy na przykład, że każdy człowiek otrzymał od Stworzyciela szczególną godność. Wierzymy, że mamy służyć bliźniemu, czyli osobie, której nie wybraliśmy sami. Wierzymy, że ziemia i jej zasoby zostały powierzone ludziom, by służyć dobru wspólnemu. To wszystko sprawia, że jako wierzący mamy bardzo dużo do powiedzenia sobie i do zrobienia razem. Religie nie są źródłem podziału. Natomiast wierzący nieraz nie są wierni temu religijnemu dziedzictwu, ale je zdradzają. Kto wierzy, ten się spotyka. Znaczy zatem, że jako wierzący mamy być konsekwentni.
Duże zainteresowanie na mitingu przyjaźni w Rimini wzbudziło wystąpienie prezesa koncernu Fiata, Sergio Marchionne. Jeden z najpopularniejszych we Włoszech kanałów telewizyjnych transmitował je w całości. Sergio Marchionne to 60-letni menadżer, który 40 lat spędził poza ojczyzną. W 2004 roku wezwano go do Włoch, by ratować upadające imperium Fiata. Wczoraj w Rimini przedstawił swoją strategię.
Kluczem sukcesu było przekonanie świata pracy, że stare schematy walki klasowej między pracodawcami a pracownikami muszą zostać zmienione, by wyjść z globalnego kryzysu. Przekonanie, że pracodawca to osoba, która bez szczególnych przywilejów podejmuje ryzyko i angażuje się w dzieła, które mają wielki wpływ na życie społeczne. Przekonanie, że zwiększenie produkcji to nie umniejszenie ludzkiego wymiaru pracy, ale danie z siebie wszystkiego, co możliwe, by wszyscy mogli pracować, mieć dostęp do wykształcenia, mieć zapewniony chleb i lepsze, spokojniejsze życie społeczne. Wygodne życie nie przynosi żadnej zmiany, zauważył Marchionne. Prawdziwa wolność rodzi się z zaangażowania. Paradoksem Fiata jest fakt, że wszędzie za granicą jest firmą dochodową. Jedynie we Włoszech przynosi straty, gdzie pokutują schematy walki klasowej lat 60. i egoizm związków zawodowych z komunistycznym rodowodem. Fiat jest gotów zainwestować we Włoszech 20 miliardów euro, ale zrobi to, gdy zdobędzie zaufanie społeczne na wyżej wspomnianych warunkach. Z Rimini mówił ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Czyliscy górnicy uwięzieni po katastrofie pod ziemią budują małą kaplicę. Ratowników poprosili o różańce, figury świętych i o krzyż, poinformowała agencja CNN. 33 pracowników kopalni miedzi i złota na pustyni Atacama od ponad 22 dni przebywa w prowizorycznym schronie pod ziemią na głębokości prawie 700 metrów. Z górnikami udało się nawiązać kontakt i korzystają już oni z żywności, lekarstw, tlenu i wody, które docierają do nich specjalnie wywierconymi kanałami.
Chilijskie władze nie zdecydowały się jeszcze przekazać im informacji, że trwająca od 5 sierpnia akcja ratunkowa będzie kontynuowana przez najbliższe 3-4 miesiące. Ze względu na konieczność wywiercenia dużego tunelu, zasypani ujrzą światło dzienne najpewniej koło Bożego Narodzenia, informują źródła rządowe.
Górnicy doświadczają solidarności i modlitwy całego kościoła w Chile. W prowizorycznym miasteczku Nadzieja przy kopalni zbudowano kaplicę, gdzie modlą się zarówno rodziny zasypanych, jak i ratownicy. Specjalnym znakiem bliskości Ojca Świętego z chilijskimi górnikami będzie peregrynacja obrazu Matki Bożej Szkapleżnej, patronki kraju. Obraz dotrze do kopalni 18 września. Pozostanie tam przez kilka dni. Planuje się, że niektóre nabożeństwa odbędą się w kopalni. 2 miesiące temu papież pobłogosławił obraz Matki Bożej, który następnie rozpoczął peregrynację po kraju.
Filipiński kościół wyraża ubolewanie z powodu masakry zagranicznych turystów w Manili i apeluje, by winą za błędy policjantów nie obarczać całego narodu. Poinformował o tym przewodniczący episkopatu, biskup Nerero Otchimar. Przypomnijmy, że w ubiegły poniedziałek w czasie nieudanej próby odbicia turystycznego autokaru z rąk porywacza zginęło 8 osób, w tym 7 obywateli Hongkongu. W tej chińskiej prowincji pracuje wielu filipińskich migrantów. Jak zauważył ksiądz Robert Reyes z tamtejszej Komisji Praw Człowieka, już teraz są oni przedmiotem rażących dyskryminacji. Ich sytuacja może się jeszcze pogorszyć ze względu na oburzenie, jakie wywołała w Hongkongu niefortunna akcja filipińskich sił specjalnych.
Meksykanie chcą, by w Stanach Zjednoczonych respektowano godność ich rodaków, dlatego również w samym Meksyku władze i całe społeczeństwo winny zapewnić poszanowanie praw wszystkich, którzy przekraczają granice tego kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Takie jest zdanie tamtejszych biskupów po makabrycznym odkryciu dokonanym w graniczącym z Teksasem meksykańskim stanie Tamaulipas. Wojsko znalazło tam w jednej z farm ciała 72 migrantów bez dokumentów z różnych krajów Ameryki Łacińskiej. Na terenie tego stanu rywalizują ze sobą kartele narkotykowe.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wydalanie Romów nie jest żadnym rozwiązaniem. Istnieje bowiem ryzyko, że w ogóle nie będzie się im przyznawać obywatelstwa, i w ten sposób staną się wiecznymi imigrantami przerzucanymi z miejsca na miejsce, alarmuje biskup Petru Gerger z Jasów. Rumuński hierarcha jest odpowiedzialny w tamtejszym episkopacie za duszpasterstwo imigrantów. W oświadczeniu wydanym po wydaleniu rumuńskich cyganów przez rząd Francji, katolicki biskup podkreśla, że jedynym rozwiązaniem problemu imigrantów jest ich integracja społeczna. Biskup Gergel zauważa, że mobilizacja w tym względzie winna dotyczyć wszystkich, a nie tylko katolików. Dodał też, że rumuńska Caritas od lat realizuje projekty integracyjne dla mniejszości romskiej. Podobnie czyni wiele organizacji społecznych, choć odczuwalny jest brak koordynacji tych wysiłków na szczeblu rządowym. W kościele i w społeczeństwie dla wszystkich winno być miejsce, konkluduje biskup z Jasów.
Po 3 latach oczekiwań władze Wietnamu zezwoliły na kilkudniową działalność duszpasterską katolickiemu biskupowi. Od wielu lat administracja państwowa uznaje, że w 3 północnych prowincjach, Lai Chau, Die Bien i Sola, nie ma katolików i dlatego na terenach tych obowiązuje zakaz działalności dla katolickich duchownych. Pogranicze z Chinami i Laosem zamieszkiwane jest głównie przez ludność z mniejszości etnicznych, najczęściej z plemienia Hmongów. By wziąć udział w Eucharystii, wielu katolików musiało pokonać drogę 200 km dżungli. Po latach oczekiwań wielu z nich przystąpiło do sakramentu małżeństwa, komunii świętej, bierzmowania oraz chrztu dorosłych. Na przykład w prowincji Lai Chau władze zezwoliły na mszę dla 1000 katolików, ale już zakazały bierzmowań. Podsumowując swą posługę w zamkniętych prowincjach północy Wietnamu, biskup Jean-Marie Vu Tha z diecezji Hung Hoa podkreślił imponujący wzrost kościoła w ciągu ostatnich 3 lat.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał gminie Landskorona ziemię pod budowę domów dla powodzian, których mieszkania zostały zniszczone w wyniku osuwisk wywołanych ulewami. Na terenie kościelnym powstanie osiedle świętego Jana, które składać się będzie z 10 domów.
Widzieliśmy to wielkie nieszczęście, widzieliśmy na miejscu, że ludziom trzeba pomóc, obudzić ich z tego nieszczęścia, dać im nadzieję. I właściwie to pani wójt powiedział, musimy pomyśleć o budowie nowych domów dla tych ludzi. Gdzie? Wtedy mi powiedział, że w Landskoronie kościół ma jakieś tereny. I wtedy powiedziałem natychmiast, kościół weźmie udział w pomocy konkretnej tym ludziom.
Władze Landskorony szacują, że koszt budowy nowego osiedla może wynieść około 40 milionów złotych. W związku z 30. rocznicą powstania Solidarności, członkowie zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski wydali okolicznościowy apel, w którym przypomnieli, że ci, którzy żądali wolnych związków zawodowych i wywalczyli naszą wolność, na równi troszczyli się o godne życie polskich rodzin. W dokumencie zatytułowanym O pełną realizację przesłania sierpnia 1980 podkreślono, że pamięć porozumień 1980 roku nie może pomijać stawianych wówczas i aktualnych także dzisiaj postulatów rodzinnych, mówi Paweł Włosicki, jeden z sygnatariuszy apelu.
Duży niepokój budzą deklaracje rządu, że i tak bardzo słabe wsparcie rodziny, jakie występuje, ma być jeszcze dalej ograniczone.
W apelu zwrócono również uwagę, że obecnie mamy do czynienia z wieloma przejawami kryzysu rodziny w Polsce, co wymaga podjęcia natychmiastowych działań.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.